To nie było tak, że ja pewnego razu usiadłem i sobie pomyślałem, zrobię listę miejsc, które jakoś tam mnie interesują, tylko kiedy podjąłem decyzję, że będę tą książkę pisał, no to te miejsca już jakoś były dla mnie oczywiste. To były miejsca, które albo już skądś znałem, albo bardzo chciałem zobaczyć, tak jak na przykład Łuk Murzakowa, który to jest strasznie daleko od państwa i też strasznie daleko z Warszawy i po prostu nigdy mi się tam nie chciało jechać. I tak jak to ostatnio ktoś w audycji radiowej powiedział, że prędzej człowiek poleci do Tajlandii niż pojedzie w Lubuskie, no bo przecież to nawet nie jest po drodze, no już nawet do Niemiec się nie jedzie przez Lubuskie. To jakoś tak te historie się gromadziły we mnie. Kiedy mnie znajomi pytali, o czym to będzie książka, to miałem straszny problem z odpowiedzeniem na to pytanie, bo z jednej strony mówiłem, że to będzie o krajoznawstwie, z drugiej strony inspirowałem się brytyjskim nurtem nature writing, czyli czymś, co jedna chyba z lubelskich naukowczyń przełożyła na przyrodopisarstwo. Strasznie lubię to słowo. Żałuję, że ono jeszcze w Polsce nie jest tak wypromowane, bo to, co robi Michał Książek, to, co robi Staś Łubieński, to właśnie jest przyrodopisarstwo. Fajna zlepka dwóch słów, która tworzy zupełnie nowe słowo. Ale równocześnie też wiedziałem, że to musi być książka o ludziach, bo pamiętałem siebie ze szkoły, jak czytałem książki i te opisy przyrody były po prostu nudne i to, że coś dla mnie nie jest w tej chwili nudne, to tak sobie myślałem, że no, dla czytelnika może być nudne, więc trzeba to jakoś tak zróżnicować. I stąd ci ludzie spleceni z tymi miejscami, ta historia, żeby jakoś to miejsce umiejscowić w czasie i przestrzeni, żeby pokazać, że krajobraz jest czymś zmiennym, a nie stałym. I że kiedy my dziś widzimy pustynię błędowską i sobie myślimy, ale fajnie, że mamy w Polsce pustynię, no to też powinniśmy dopowiedzieć, no tak, ale ta pustynia jest skutkiem średniowiecznej katastrofy ekologicznej i patrzcie, co robicie. Więc właśnie to odwołanie się do historii pozwoliło mi jakoś te miejsca też, mam wrażenie, bardziej związać z człowiekiem. I z tym jednostkowym człowiekiem, i z tym człowiekiem zbiorowym. Takim człowiekiem, który chyba słychać to w tej książce, że jest dla mnie bardzo ważny, jest Lechosław Herz. Człowiek, któremu Warszawa powinna stawiać pomniki, a tak naprawdę mało kto o nim słyszał. No ale on zrobił z Mazowsza obiekt turystyczny. Zaprojektował 85% szlaków turystycznych na Mazowszu. Puszczę Kampinoską. Kiedy on tam zaczął chodzić po Puszczy Kampinoskiej, to ona dopiero stała się parkiem narodowym. Nie było tam nic dla turystów. No, tam były głównie bagna, pijawki i komary. No a dzisiaj warszawiacy traktują go jako taki swój lasek przymiejski. Kiedy ja go poznałem, to on tak powiedział, że on jest takim dinozaurem krajoznawstwa. Bo rzeczywiście nam się wszystkim krajoznawstwo kojarzy z petetekiem. Jak to pan Lechosław mówi, nikogo pewnie nie chcąc obrażać, ale tak zabawnie, że to jest taka bardzo geriatryczna organizacja dzisiaj. A krajoznawstwo jest takim słowem, które nie ma chyba odpowiednika w żadnym innym języku. Jest takie fajne, nasze, własne i bardzo pojemne. Kiedy weszło do obiegu, znaczyło coś bardzo konkretnego, bo celem krajoznawstwa to był taki tak naprawdę konkretny projekt polityczny, który miał za zadanie Polsce pod zaborami jakoś utrzymać tą polskość, żeby ludziom żyjącym w trzech różnych zaborach pokazać, że to jednak jest byt jeden, że ta Polska to jest jeden byt i że warto ją poznawać, bo kiedy przyjdzie niepodległość, to my wszyscy znowu będziemy mieszkali pod jednym dachem, ale w dzisiejszym świecie no, każdy może sobie nadać temu słowu jakie znaczenie chce. Ja nadałem takie, a nie inne, bo dla mnie to krajoznawstwo to jest przede wszystkim ciekawość przyrody i pewnie zauważyłaś, że ja pisząc tą książkę tak sobie innego człowieka, pomijając tych moich bohaterów, ale innych takich ludzi szwendających się wymazałem gumką, żeby nikt mi nie wchodził w kadr, bo jednak chciałem być raczej sam w tych miejscach. Powolne podróżowanie wiąże się naturalnie z rozglądaniem się dookoła i z obserwacją. Oczywiście ja bym bardzo chciał, żeby ta książka była skutkiem pieszych wypraw w każde z tych miejsc, może poza oczywiście Wisłą, ale nie mam na to czasu i też te moje podróże musiały być krótkie i częste, ale krótkie, bo na co dzień po prostu jestem gospodynią domową i zajmuję się dwójką dzieci, więc tam gdzie mogłem to szedłem pieszo, ale nie zawsze się to dało. Strasznie lubię narty, bo narty są dla mnie takim substytutem pieszej wędrówki, no bo to przecież tak naprawdę jak zakładając narty, zakładamy takie buty, które pozwalają nam chodzić po śniegu. I łażąc na przykład po Pogórzu Przemyskim, które jest miejscem dla mnie jednym z piękniejszych w Polsce i mówię o nim kiedy tylko mogę, no tam byłem między innymi w takim dużym, dużym śniegu, gdzie po prostu, no gdyby nie miał nart, to bym nie wszedł w wiele miejsc i od razu ten śnieg spowodował takie zawężenie krajobrazu. Trochę takie tunelowe widzenie, że mogę pójść tylko przed siebie tam, gdzie ktoś odśnieżył, a na boki nie. No ale hola, ja zakładam narty i mogę skoczyć tam gdzieś w knieje i nagle wędrować wzdłuż jakiegoś tropu wilka na przykład. I to od razu jest fajna historia, No bo dla takiego mieszczucha jak ja tropy wilka to jest coś.
Te miejsca takie najbardziej robiące wrażenie.
Nie wiem, czy pustynia błędowska robi wrażenie, ale dokonałem trawersu pustyni błędowskiej, co każdemu polecam. Pulwy, które jest takim osuszonym bagnem podwyżkowym, kawałkiem płaskiego krajobrazu na płaskim Mazowszu. No je pokonałem na nartach biegowych, udając, że to jest Grenlandia, bo w gruncie rzeczy też mi o to w tej książce chodziło, żeby trochę poudawać. Wiem, że to trochę jak taka desperacja brzmi, że gdzie człowiek szuka podwyżkowym Grenlandii, ale ja chciałem się tak trochę pobawić tym krajobrazem, a najlepiej ten krajobraz się chyba właśnie pozna wchodząc w niego w głąb gdzieś. I tak jak pustynię błędowską zwykle ogląda się z jej brzegu albo z punktu widokowego oddalonego kawałek dalej, no bo tak jest zorganizowana infrastruktura turystyczna. Tam są ścieżki takie edukacyjne, które idą z krajem pustyni. Dlatego chyba tylko ludzie tam mieszkający obok niej wchodzą sobie w głąb, żeby nie wiem, rozpalić ognisko czy psa wyprowadzić na spacer. Dla mnie to wejście w głąb pustyni było właśnie sposobem na zmianę perspektywy i zobaczenie czegoś w taki mniej oczywisty sposób. Gdzie ja jeszcze na piechotę chodziłem? No, większość tych miejsc poznawałem w taki sposób, że po prostu gdzieś podjeżdżałem albo komunikacją publiczną, albo samochodem. Zostawiłem ten samochód i potem już tam na przełaj, na siagę, jak to się mówiło, na Warszawie szedłem. Podróżowanie za pomocą własnych nóg jest dla mnie najdoskonalszą formą podróżowania, czemu daję wyraz we wstępie do tej książki.